co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. O tym, kiedy kleszcze budzą się z zimowego snu, decyduje temperatura. Jeżeli przez kilka dni utrzymuje się na poziomie od 7 do 9 stopni, to możemy spodziewać się pierwszych wybudzonych osobników. Pojawiają się nie tylko w lasach, ale również w parkach i ogrodach. Jak się przed nimi chronić i jakie są skutki ukąszenia? Te kilka ostatnich ciepłych, a nawet bardzo ciepłych dni spowodowało, że prawdziwy wysyp tych pajęczaków. Jak się przed nimi zabezpieczyć i jak się przed nimi chronić? Ekspertem w tej sprawie jest dr Olaf Ciebiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ukąsił pana kleszcz już?
Oczywiście. Ale szybko go z siebie ściągnąłem, także.
To jest podstawa, tak?
Tak jest.
I jest to rzeczywiście tak, że w tym roku jest masa tych kleszczy?
Tak, w tym roku jest bardzo dużo kleszczy. Zima była taka dosyć delikatna, więc kleszcze szybko zaczęły swoją aktywność i już w lutym obserwowaliśmy pierwsze osobniki, które gdzieś się tam rozprzestrzeniały. No i teraz jest wysyp.
One giną rzeczywiście, jeżeli jest niższa temperatura w zimie?
Tak, takim czynnikiem limitującym dla nich jest właśnie liczba dni mroźnych w zimie. Jeżeli tych dni jest dużo, to wtedy kleszczy będzie zawsze mniej. I też nie wszystkie gatunki lubią takie zimno, bo nie mogą się zabezpieczyć przed tym mrozem.
To ile mamy tych gatunków kleszczy?
Generalnie fauna światowa to około 900 gatunków, także dosyć sporo. W Europie występuje około 70 gatunków, a w Polsce jest 19 takich stale bytujących w naszej faunie. Wiadomo, że są jeszcze takie gatunki zawlekane, czy to z ptakami migrującymi, czy na przykład ze zwierzętami, które są hodowlane. Nie wiem, na przykład gady, ktoś hoduje pytony, tak? I wtedy też może zawlec ze sobą kleszcze, różne gatunki, które w Polsce nie występują. Ale generalnie jest 19 takich stałych, które w Polsce są, bytują, mogą przetrwać zimę, rozmnażają się, kąszą ludzi.
Żądlą czy kąszą?
No w zasadzie można powiedzieć, że kąszą, dlatego że mają helicery, czyli szczęki. Jeżeli jakiś organizm ma szczęki, no to może ukąsić tymi szczękami. Nie mają żądła, mimo że ich aparat taki ssący to jest hypostom, to jest taka kłójka, na to mówią też.
Ale najpierw wgryzają się w skórę?
Tak, one najpierw przecinają skórę, następnie wprowadzają ten hypostom, który służy im do przyczepienia się i do żerowania. Przez ten hypostom żerują. Czyli pobierają krew, rozpuszczoną tkankę, dzięki enzymom, które mają w ślinie, mogą troszeczkę tą tkankę rozpuścić. No a żerowanie wygląda w dosyć taki nieprzyjemny sposób, ponieważ jak już on się wkłuje, co trochę trwa i dzięki temu mamy szansę go ściągnąć z siebie i nie zarazić się jakimiś chorobami, ale jak już on zacznie żerować, czyli to gdzieś tak do 24 godzin powiedzmy, to wtedy on wypluwa ślinę i wciąga ją. Wypluwa i wciąga w nasze tkanki. I dzięki temu, albo przez to raczej, wypluwa też bakterie borelii na przykład, które właśnie znajdują się w jelitach tego kleszcza. I im dłużej on żeruje, tym dłużej on wypluwa te bakterie i wciąga, i jest większe prawdopodobieństwo, że możemy się zarazić jakąś chorobą odkleszczową, tak zwaną.
Lisy szczepimy, żeby nie zarazić się wścieklizną, a nie można kleszczy zaszczepić, żeby tej boreliozy nie było?
No, myślę, że trudno byłoby zaszczepić takie rzesze pasożytów, ektopasożytów, które są wszędzie.
Wszędzie. To wszędzie właśnie to powoduje, że bardzo dużo rolników, leśników, z racji tego, że nasz teren to jest rolniczo-leśniczy i bardzo wiele osób właśnie ma niestety do czynienia z kleszczami. Andrzej Machnowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze.
Borelioza jest wśród wykazie chorób zawodowych. No i szczerze mówiąc, jest to pewien problem, bo w naszym województwie stanowi to prawie 50% chorób zawodowych. I to niestety już od kilku lat tak się to kształtuje, że dla przykładu na 67 chorób zarejestrowanych, 67 chorób zawodowych w województwie, 31 dotyczyło boreliozy. I w poprzednich latach też mniej więcej na tym poziomie to wyglądało.
Czy są jakieś takie miejsca w naszym regionie szczególnie narażone na urządzenia? Bardziej intensywnie występują tam właśnie kleszcze?
No to oczywiście tereny leśne. I tam, gdzie występuje praca w lesie, w rolnictwie i te grupy zawodowe pracowników lasów państwowych, nie tylko państwowych lasów, rolników, to są głównie te osoby narażone na kontakt z kleszczami, no i tymi chorobami, które one roznoszą, prawda?
Rozumiem, że ta nazwa choroba zawodowa powoduje, że rolnicy mogą otrzymać jakieś środki, wsparcie po prostu, tak?
Tak, z tym, że tu mówimy o osobach głównie zatrudnionych w ramach umów o pracę. Rolnicy to choroby zawodowe w rolnictwie, trochę inaczej traktowane, ale też to się wiąże z możliwością dochodzenia odszkodowań.
Czy ta choroba już w jaki sposób można ją, no nie wiem, czy wyleczyć, chyba nie można, ale można ją tak wytłumić, że nie będzie przeszkadzała już w normalnym...
To znaczy, można to wytłumić, tu lekarze najlepiej się na tym
tak,
znają,
będzie lekarz
ale
też dzisiaj.
W ogóle leczenie jest niestety bardzo trudne i w związku z tym, no a choroba ma wiele różnego typu objawów, jest to choroba przewlekła i tutaj myślę, że głównie tam, gdzie są zatrudnieni pracownicy w narażeniu na kontakt z kleszczami. Zakłady pracy zobowiązane są w takich sytuacjach do dokonania tak zwanej oceny ryzyka zawodowego. A więc jaka jest możliwość kontaktu z kleszczem i zarażenia się w tym również boreliozą, bo nie tylko borelioza jest to, ale również odkleszczowe zapalenie mózgu. I myślę, że ponieważ tu nie można się zaszczepić, tak jak już u Państwa to miałem okazję słyszeć, natomiast no, wszelaka działalność profilaktyczna tutaj jest konieczna. Przede wszystkim stosowanie różnego typu repelentów, a więc różnego typu środków odstraszających kleszcze, żeby po prostu na nas nie siadały, nie było kontaktu. No i w momencie, kiedy wracamy już z miejsca, gdzie możemy spotkać kleszcza, no to po prostu oglądamy ciało, czy przypadkiem jakiegoś intruza nie przynieśliśmy.
No tak, tym bardziej, że w tym roku, jak tutaj pan doktor powiedział, tych kleszczy jest no multum. I to w każdym miejscu.
Jest niestety i tu możemy się spodziewać, że nie będzie tego mniej również chorób, a może to stanowić więcej.
Czy kleszcze to koniec świata? Czy to jest coś nieuniknionego, z czym nie możemy walczyć? Nie mówimy o chorobie, tylko mówimy o robakach, które można zabić. Dlaczego się tego nie robi? Dlaczego się tego nie robi?
Panie doktorze, czy da się wytępić chemicznie na przykład kleszcze? Czy to...
No, na pewno nie da się wszystkich wyeliminować, tym bardziej też, że zmienia się klimat i te zimy, o których mówiliśmy, są coraz cieplejsze, czyli będziemy mieć więcej kleszczy, będziemy mieć więcej gatunków. Na pewno da się z nimi żyć i musimy się nauczyć z nimi żyć. No bo są stałym elementem fauny, w której jesteśmy. My też jesteśmy w jakimś ekosystemie, prawda? Na pewno można eliminować kleszcze, to znaczy redukować ich liczbę, no tam, gdzie najczęściej ludzie przebywają. I to są raczej takie działania chemiczne, ponieważ nie da się ich tak wyzbierać bezpośrednio. Więc repelenty, ale też takie, które zabijają, środki, które zabijają kleszcze, są pomocne w redukcji. I wiem, że to się dzieje nawet w miastach, w parkach, w miejscach, gdzie przebywają dzieci, w przedszkolach, czy przy przedszkolach w zasadzie, w jakichś takich zieleńcach, tam gdzie przebywają ludzie, są robione opryski i ta liczba kleszczy jest redukowana. Natomiast w lesie no, nie da się tego zrobić. Mamy sarny, dziki, jelenie, czyli głównych żywicieli, że tak powiem, kleszczy i dzięki nim w zasadzie kleszcze mogą przetrwać w środowisku, ponieważ cały czas dostępują, posiadają jak gdyby źródło pokarmu.
Mam pracownicę, do jednej idą kleszcze, do drugiej nie idą. To chyba też zależy od ciała.
Leśnicy o tym też mówią, że do niektórych idą kleszcze, a do niektórych w ogóle.
Państwo też badają, dlaczego akurat te kleszcze niektórych się czepiają, a innym dają spokój?
No to właśnie może być to, że jest ta grupa krwi, która jest ulubiona przez komary i kleszcze, to jest grupa B. Ale to jest dosyć trudne.
Ale ja mam zero i też mnie komary atakują non-stop.
Oczywiście. No, ale to jest właśnie przedmiot badań naukowców. My też takie badania właśnie jesteśmy na etapie wdrażania ich. Żeby z tej strony takiej subiektywnej, bo bardzo często ludzie właśnie mówią o tym, że ja mam, a ten nie ma. Żeby to sprawdzić, żeby pokazać z naukowego punktu widzenia, gdzie jest ta istotność statystyczna. I poszukamy.
I być może będzie to też recepta na to, w jaki sposób się przed tymi kleszczami zabezpieczyć.
Na pewno, w pewnym sensie też i będziemy wiedzieć, kto jest bardziej rzeczywiście narażony, na kogo powinniśmy zwracać uwagę, jak się zabezpieczać jak najbardziej.
Proszę powiedzieć właśnie, jak ten kleszcz od początku, czyli on przetrwa tę zimę, tak? W jakiej postaci to przetrwa tę zimę?
No to zależy, w jakim jest stadium rozwojowym. Jeżeli to jest samica czy samiec, czyli postać dorosła, no to jak pozostałe też, one znajdują się w glebie i chowają się w ziemi po prostu i mogą w ziemi zakopane gdzieś pod liśćmi taką zimę przetrwać.
I kiedy się ożywiają.
No i ożywiają się, mówimy, że plus 4 stopnie to już jest taka temperatura sprzyjająca kleszczom, ale krótkotrwałe dni czy noce z mrozem nie robią na nich jak gdyby większego wrażenia, czyli...
Czyli na przykład jak było ciepło, później mróz, to nic nie robi
tak,
złego.
Tak, jak było ciepło, później był 1-2 dni przy mrozku czy mrozu, to później znowu one mogą być, jak najbardziej i będą. No i zaczyna się okres, gdzie chcą żerować, są głodne i muszą żerować. Każde stadium rozwojowe w zasadzie musi żerować, czyli larwa i nimfa. Czyli żeby się przeistoczyć, to musi żerować.
Najpierw jest larwa, tak?
Najpierw jest larwa.
To jest maleńko, maleństwo?
Jest bardzo malutka, wielkości łebka od szpilki.
I to też może nas dotknąć, taka larwa?
I to głównie nas atakują, właśnie larwy i głównie nimfy. Natomiast postacie dorosłe ludzi rzadziej atakują zdecydowanie. Postacie dorosłe potrzebują dużego ssaka, takiego jak dzik, jeleń, może pies jakiś duży i wtedy żerują sobie na takich organizmach.
Czyli te pierwsze postaci tych kleszczy, czyli larwy i nimfy, głównie atakują człowieka, tak? Że jest to dla nich dobry żywiciel?
Tak, dlatego że no są małe, trudno zauważalne przez człowieka, bo jak kleszcz taki mały się w nas wkuje, to on nie dostrzeżemy go od razu. I dlatego to kleszcze już ewolucyjne jak gdyby wytworzyły, że unikają jak gdyby takich.
Są w tym lepsze od komaru, bo komar przynajmniej słychać go i jak ukuje, to czujemy.
Tak.
A kleszcza niestety ani nie słychać, ani nie czujemy jak ukuje. To musi mieć dobre znieczulenie po prostu.
Dobre znieczulenie i w ślinie występują właśnie prostaglandyny, które blokują układ nerwowy miejscowo i nie czujemy po prostu tego ugryzienia. Dopiero po jakimś czasie, kiedy już żeruje sobie, to czujemy swędzenie, że coś tam się dzieje i wtedy po jakimś czasie, po, nie wiem, po dobie będziemy mogli tego kleszcza zidentyfikować, że rzeczywiście jest.
No to te kleszcze z tym, tego płynu, jakby się tego płynu udało trochę odzyskać, to przydałoby się do medycynie, nie? Taki.
Myślę, że to już jest.
Że to już się dzieje, tak?
Tak, że to już się dzieje.
Ale wspomniał pan też o tym, że no, ptaki migrują i te kleszcze po prostu roznoszą. To są wtedy inne kleszcze, inne rodzaje kleszczy, są bardziej groźne, bardziej takie no, zarażone boreliozą w większym stopniu?
Nie, to pod tym kątem nie. Raczej po prostu ptaki mogą przenosić kleszcze z różnych gatunków, takie, które w Polsce występują i takie, które w Polsce normalnie w naszej faunie nie występują. Jeżeli przywiozą powiedzmy takiego kleszcza, który jest obcy u nas, no to on nie jest dostosowany do naszych warunków życia, do naszej długości dnia, zim, temperatury i tak dalej, no różnych czynników. Po prostu to jest organizm nie stąd i dlatego on ginie w środowisku. Gorsze jest to, że może taki kleszcz być zarażony jakimiś chorobami, które mogą później w naszym środowisku funkcjonować, bo takiego zarażonego ptaka może zjeść jakiś, nie wiem, drapieżnik, którego później znowu ukąsi kleszcz i zacznie to się roznosić. Nie?
Czyli tak będzie step by step i ciągle tak. Przybywało będzie tych, a te kleszcze są no, bardziej zjadliwe, bardziej niebezpieczne niż przed laty? Czy to jest rzeczywiście tak, jak słyszymy, że praktycznie co trzeci kleszcz jest zarażony?
Tak, co trzeci kleszcz może być zarażony boreliozą. Pamiętajmy, że jeden kleszcz może mieć w sobie kilka chorób i to też z naszych badań wychodziło, że był odsetek nieduży, co prawda, ale jeden kleszcz mógł przekazać 3 choroby. nie? Także to też jest dosyć straszne. No i że, ale rzeczywiście...
Boreliozę, co jeszcze?
Boreliozę, anaplazmozę i rikecję, z tego co pamiętam z badań. Takie trzy jednostki, to znaczy patogeny chorobotwórcze, które powodują różne choroby nieprzyjemne, odkleszczowe tak zwane. I no, tych chorób generalnie jest bardzo dużo, bo chyba teraz stwierdzonych 80 jednostek chorobowych, które są przenoszone przez kleszcze. Oczywiście nie wszystkie w Polsce, to w ogóle na świecie, ale no, kleszcze trzeba się wystrzegać, trzeba pamiętać, że one są, no i próbować się przed nimi bronić.
A jeżeli chodzi o rodzaj tych kleszczy, powiedział pan, że tutaj w Polsce mamy no, na świecie 900 rodzajów, a w Polsce mamy dużo mniej, tak?
900 gatunków, tak.
Gatunków, przepraszam.
900 gatunków. W Polsce mamy 19. Te, które są najczęściej spotykane, to jest Ixodes ricinus, czyli kleszcz pospolity. I to jest ten, który najczęściej, myślę, atakuje człowieka. Drugim takim kleszczem szeroko rozpowszechnionym jest Dermacentor reticulatus, czyli to jest kleszcz łąkowy. Straszne nazwy, ale...
Skomplikowane nazwy mają te kleszcze.
To jest kleszcz łąkowy, który do niedawna go nie było w zachodniej Polsce, ale od jakichś 10-15 lat właśnie napłynął tutaj w naszą przestrzeń, czyli w zachodnią Polskę. I jest tutaj bardzo szeroko rozpowszechniony, zadomowił się i jest mu tutaj bardzo dobrze. No i są pozostałe gatunki, które raczej ludzi nie atakują z tego względu, że no, mijamy się w tych środowiskach, bo są kleszcze gniazdowo-norowe, które występują tylko w gniazdach, na przykład jaskółek brzegówek, jest taki kleszcz Ixodes lividus, który występuje właśnie w gniazdach brzegówek, bo one mają w brzegach swoje norki długie i one tam czyhają w tych norkach i wtedy, kiedy ptak wleci, to atakują go.
Kleszcz przez większość życia jest głodny, żeruje 3 razy, gdy jest larwą, nimfą i ostatni raz już jako dorosły osobnik. Napije się krwi i odczepia się od żywiciela, przekształca się w kolejne stadium. Kleszcz żyje od 2 do 3 lat. W niektórych latach pojawia się w prawdziwy wysyp tych pajęczaków. Niektórzy twierdzą, że wpływa na to ilość żołędzi.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o kleszczach, o tym, w jaki sposób możemy sobie z nimi poradzić. No i skąd one się w ogóle biorą? A gościem naszym jest dr Olaf Ciebiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie doktorze, czy to prawda właśnie, że im więcej żołędzi będzie, to tym więcej kleszczy później?
No może troszeczkę to się przekładać na te mysie lata, czyli wtedy, kiedy więcej gryzoni, no to więcej możliwości żerowania dla kleszczy, ale nie słyszałem o takich badaniach.
Koleżanka została niedawno ukuta przez kleszcza i nie bardzo chce iść do lekarza. I pojawiła się czerwona plamka, kiedy to jest rumień, wtedy, kiedy ma powyżej 5 cm, tak?
Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny.
To jest dosyć charakterystyczny i bardzo patognomiczny, czyli bardzo znaczący objaw przy pierwszym stadium boreliozy. Mianowicie ten rumień nazywa się rumień wędrujący. On jest dosyć charakterystyczny, wygląda na początku jak taka czerwona plamka. Dokładnie tak jak pani zauważyła, uważamy, że jeżeli ona będzie powyżej 5 centymetrów, wtedy należałoby się zastanowić, co dalej z tym zrobić. Ale co zrobi, to zaraz powiem. Po pierwsze, taki rumień wędrujący nie pojawia się od razu po ukąszeniu przez kleszcza. Musi minąć co najmniej kilka dni, żeby rumień się wykształcił, natomiast ta pierwsza plama, która się może pojawić przy ukąszeniu przez kleszcza, jak pan tutaj doktor bardzo ładnie mówił na temat całej fizjologii kleszczów, taki rumień, czyli ta pierwsza plama, która się pojawia natychmiast albo w pierwszych 2 dniach po ukąszeniu przez kleszcza, nie świadczy o boreliozie. Ten typowy i charakterystyczny rumień wędrujący pojawia się dopiero po kilku dniach. Dopiero po kilku dniach, jak on ma około 5 centymetrów, potem tak charakterystycznie się rozszerza, blednąc wewnątrz, to wtedy możemy już rozpoznać rumień wędrujący i to upoważnia nas do rozpoznania boreliozy. Mając dobrze zebrany wywiad i typowy obraz rumienia wędrującego, możemy już wdrożyć leczenie, nie potrzebujemy do tego absolutnie żadnej diagnostyki laboratoryjnej.
Teorie są różne. Panie doktorze, teorie są różne. Niektórzy lekarze zalecają, żeby zaraz po ukąszeniu, niezależnie od tego, czy później się rozwinie, czy też nie rozwinie, wziąć przez tydzień czy tam 2 tygodnie antybiotyki. To jest rozsądne?
Ja tego nie polecam. Co prawda, jeżeli pacjent był w lesie i dostał mnogo My obserwujemy na skórze mnogie pokąsienia przez kleszczy. Niektórzy specjaliści zalecają profilaktyczne podawanie antybiotyków, natomiast ja tego nie zalecam. Mamy dostęp do lekarzy rodzinnego i ustalić z lekarzem, co dalej zrobić. Natomiast ja prosiłbym, żeby państwo sami bez wizyty u lekarza profilaktycznie antybiotyków nie brali. To jest zawsze bardzo indywidualna sprawa. Trzeba porozumieć się z lekarzem, ustalić wspólnie sposób postępowania, żeby nie przegapić potem niewłaściwego leczenia i nie przegapić powikłań, które mogą się pojawić w późniejszym stadium choroby. W związku z czym zalecałbym zawsze, jeżeli zauważymy jakieś ukąszenie po kleszczu, żeby obserwować skórę. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian, poproszę udać się do lekarza. Z lekarzem państwo ustalicie dalszy sposób diagnostyki postępowania, czy jeżeli trzeba wdrożenia antybiotykoterapii.
Można wyleczyć boreliozę, jeżeli się trafi niestety?
Tak, można. Choroba jest dobrze. Największe trudności są w diagnostyce późniejszych stadiów boreliozy, bo ten pierwszy rumień charakterystyczny, wędrujący, o którym tutaj pani tak ładnie zapytała, o którym mam nadzieję też państwu przypomniałem, jeżeli zauważymy go, to w tym momencie choroba jest wyleczona. Po prostu właściwe wdrożenie antybiotykoterapii powoduje, że mamy sprawę praktycznie wyleczoną.
No, jeden z naszych słuchaczy mówił nam o tym, że nie wie, w jaki sposób identyfikować, jakie współczynniki są dobre do tego, żeby stwierdzić, czy się ma, czy też się nie ma boreliozy. Posłuchajmy.
Ja mam takie pytanie a propos skuteczności testów, które są dostępne tak jakby na rynku, bo akurat jestem w trakcie przeprowadzania na sobie jednego z testów. Czy w ogóle, bo z tego co wyczytałem, to są dwa testy, za którym osoba, która chce się przebadać, musi zapłacić. Jest jeden gorszy troszeczkę, ale takie podstawy gdzieś może ukazać. Jest on sprawny podobno w 30%. Drugi pokazuje na tą sprawność swoją wykrycia w granicach 70%. Jak to taka osoba może rozczytywać? Czy osoba, która wykona sobie ten test tak jakby tańszy, który kosztuje tam 30 zł, czy może być pewna tego, że nie jest ugryziona przez kleszcza, mimo objawów, które gdzieś tam ma i na które lekarze rozkładają tak naprawdę ręce i nie wiedzą, co jest danej osobie?
Co by pan zaproponował, panie doktorze?
Tak, bardzo dobre pytanie. Chciałem państwa przestrzec przed tym, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na diagnostyce laboratoryjnej. Po pierwsze, te pierwsze testy mają rzeczywiście ograniczoną czułość. W przypadkach wątpliwych potwierdzamy Westerblotem, czyli takimi bardziej dokładniejszymi badaniami. Ale proszę też pamiętać, że choroba ma swoją charakterystykę. Po ugryzieniu przez kleszcza przeciwciała pojawią się dopiero po pewnym czasie. Czasami jest tak, że sam rumień wędrujący może się pojawić po 3 miesiącach od momentu ugryzienia przez kleszcza. Podobnie przeciwciała w klasie IgM, czyli te wczesne, potrzebują z 2-4 tygodni, żeby ich poziom się pojawił w organizmie na tyle, że możemy je zdiagnozować poprzez wykonanie testów. W związku z czym ja bardzo proszę, żebyście państwo sami nie zabierali się za diagnostykę boreliozy. Dlatego, że żeby to przeprowadzić dobrze, trzeba znać naprawdę szczegółowo charakterystykę choroby, znać objawy oraz jej przebieg, co nie jest łatwe. Ja miałbym prośbę tylko do pacjentów, żeby po prostu obserwowali swoją skórę, wracając z lasu, z łąki. Mamy teraz wysyp kleszczy. Co trzeci z nich jest niestety nosicielem boreliozy. Po prostu obserwujmy swoją skórę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek plamki powyżej 5 cm, albo był gdzieś znak po ukreśleniu przez kleszcza, albo usunęliśmy kleszcza, po prostu proszę się skontaktować z lekarzem, to będzie najlepsze, najrozsądniejsze wyjście. Proszę nie bawić się samemu w diagnostykę laboratoryjną boreliozy.
Zawsze ten rumień jest symptomem tej choroby, czy może
nie
być
jest,
inaczej?
Nie jest. O. Nie jest. Tak, 70-80% różnie, nawet do 90% niektóre czasopisma pokazują. Natomiast jeżeli go nie ma, to mamy problem, wtedy przeprowadzamy diagnostykę indywidualnie z pacjentem. Natomiast jeżeli on już jest i mamy go rozpoznane, typowy, charakterystyczny rumień wędrujący, to samo rozpoznanie rumienia upoważnia nas do rozpoznania boreliozy i wdrożenia, włączenia antybiotykoterapii.
Rozumiem. Dziękuję panu doktorze za te wszystkie wyjaśnienia. Mam nadzieję,
dziękuję,
że część
kłaniam
osób...
się.
Co mają zrobić mieszkańcy, na przykład jak się pojawił w ogródku przed domem albo na działce takie kleszcze, czy możemy sobie jakoś z tym podziałać? No bo dzieci mamy, na przykład wypuszczamy na łąkę, na trawę i co wtedy?
Jak najbardziej, sam mam dzieci i też mam kleszcze na podwórku, niestety. Dobrym pomysłem, myślę, jest przede wszystkim utrzymać swoją trawę dosyć krótką, żeby jednak kosić trawę. To jest no, z punktu
jeden
widzenia...
ze skutecznych sposobów, tak?
Tak, limitowania kleszczy to jest dobry sposób. No, na pewno warto, można zastanowić się nad opryskami, które troszeczkę nam zlimitują też te larwy i nimfy, które
czym
są...
Czym opryskamy?
Środkami chemicznymi, które są dostępne w różnych miejscach. Wiem, że ikarydyna na przykład odstrasza kleszcze, ale też są takie, które po prostu kleszcze zabijają.
Doktor Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Pan też, pana też dotykały kleszcze? W jaki sposób?
Tak, oczywiście. Grupa leśników jest szczególnie narażona na kontakt z kleszczami.
Ale są, tak jak wtrącę od razu, bo tutaj mieli słuchacze takie pytania i tutaj staraliśmy się znaleźć odpowiedzi. Czy są leśnicy, którzy też chodzą po lesie i nic, nie dotyka ich kleszcz?
No są, bo obserwujemy, że to są jakby, jakby naturalne predyspozycje. Niektórzy idąc po tym samym terenie ściągają z siebie po kilka, kilkanaście kleszczy, a niektórzy nie mają po prostu. Także być może jakieś związki chemiczne oddziałujące na kleszcze.
A może natomiast... grupa krwi, tak się zastanawialiśmy nad tym też. Czy grupa krwi być może?
No być może, ale być może jest to jakieś tam zapachowe historie związane z emitowaniem jakichś związków chemicznych.
No tak. A w jaki sposób sobie radzicie w takim razie? Rozumiem, że ubiór jest ważny, no ale te kleszcze to właściwie wszędzie są teraz.
Tak, tak. Najważniejsze jakby są dwie rzeczy. Po pierwsze ubiór, po drugie unikanie też niektórych terenów. Ubiór, no to wiadomo... zabezpieczenie przed wchodzeniem kleszczy pod nogawkami. No i też taka praktyczna uwaga, że jeżeli idziemy po lesie i czujemy, że coś nam idzie po nodze, pod spodniami, no to należy się zatrzymać, jak najszybciej przejrzeć, bo wtedy ściągać ten kleszcz powolutku idąc, my go możemy łatwo wyczuć. Są też, pojawiły się ostatnio też takie ubrania nasączone substancjami odstraszającymi kleszcze. Nawet mam takie skarpety ostatnimi czasy.
I działa?
Ciężko powiedzieć, jaka jest skuteczność, ale gdzieś tam badania wykazują, że mają to działanie odstraszające. No i unikanie różnego rodzaju zakrzaczeń, a szczególnie miejsc z paprociami, bo tam, gdzie mamy wysokie trawy, paprocie, no to jest jakby to większe zagrożenie. No i takim krzewem, szczególnie ulubionym przez kleszcze, też jest leszczyna. Czyli takie lasy liściaste z leszczyną, no to mamy też duże prawdopodobieństwo, że coś na nas może spaść. Chociaż ostatnio sporo kleszczy pojawia się też w parkach, na trawnikach, także jakby już powoli nie ma takiej reguły, że one właśnie w tych zakrzaczeniach występują częściej.
A rozumiem, że po takim wizycie w lesie to najlepiej się rozebrać i sprawdzić dokładnie. Tutaj pan doktor mówił, że w ciągu...
Ja generalnie polecam prysznic, no bo wtedy można też część tych osobników, które gdzieś tam wędrują, zmyć.
Spłukać po prostu, tak?
No i wtedy łatwo można też zobaczyć całe ciało, obejrzeć sobie, czy nie ma gdzieś właśnie takiego... Wracając z lasu, mamy właściwie osobniki, które dopiero wędrują. Rzadko się zdarza, że on, albo takie, które są dopiero, próbują się tam usadowić, więc dosyć łatwo jest je ściągnąć też.
A już tak. No niestety nieraz się zdarzy, że się dosyć mocno przyjście, to macie swoje metody?
Tak, tak. No generalnie rynek oferuje dużo tych różnych jakby narzędzi, bo od pompek próżniowych, poprzez różnego rodzaju pętelki, po takie wyciągaczki. Natomiast ja stosuję praktyczną taką rzecz, która się nazywa kleszczkarta. I ona jest o tyle łatwa w użyciu, że można ją nosić w portfelu. Także jak pojawia się sezon na kleszcze, czyli gdzieś tam od marca, kwietnia, wrzucam tą kartę, która ma wielkość karty kredytowej do portfela. No i do jesieni noszę ją ze sobą i zawsze tam kilka razy w roku używam.
Jak to działa? To nie jest, rozumiem, karta zbliżeniowa, nie?
Nie, ona po prostu na narożnikach ma takie rowki, wgłębienia, dzięki którym możemy właśnie podważyć kleszcza, tą głowę i ten aparat sący. Dzięki temu dosyć łatwo możemy te kleszcze wyciągnąć, ale również ze zwierząt to działa. Bywały sytuacje, że znajomym na przykład z pieska gdzieś tam można wyciągnąć tego kleszcza. No i po prostu jest poręczne, bo jeżeli mamy pętelki, no to wiadomo, gdzieś trzeba nosić po kieszeniach, to może się zgubić. A taka karta, wiemy, że mamy w portfelu i zawsze możemy jej szybko użyć.
I co, jak wyjmiecie tego kleszcza, to od razu do saszetki i do badania, czy do słoika?
No zależy, jakie kto ma podejście. Jeżeli ktoś czuje potrzebę zbadania, no takie niby są zalecenia i jeżeli ktoś się boi, że mogło dojść do jakiegoś tam, do jakiejś infekcji, no to wtedy można do jakiejś fiolki, czy do jakiegoś, nie wiem, pojemniczka małego, czy do miejsca. Ten klesz oczywiście już nie żyje. Można go gdzieś tam schować i dać do badania. Natomiast no, zależy to jakby od indywidualnego podejścia. Czy uważamy, że doszło już do jakiegoś tam dłuższego, powiedzmy, wkłucia.
Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Doktor Marek Maciątowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Czy na drzewach igraskich też są kleszcze? Doczytałam kiedyś, że nie ma się czego obawiać, że na sosnach czy świerkach kleszczy nie ma, tylko na liściastych. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy kleszcz, jak się idzie taką polną, niepolną, leśną drogą, konary drzew są wysoko, czy on może również spaść na człowieka, jak czuje ciepło ciała, bo też kiedyś słyszałam, że to jest prawda. Czy w ogóle mogą spadać kleszcze na człowieka z drzew? Bo jedni twierdzą, że tak, drudzy nie.
Z kleszczami jest tak, że lokują się do 1,5 metra nad ziemią, czyli raczej nie ma takiej możliwości, że wchodzą gdzieś tam wysoko, wysoko w korony drzew, czy wyższe partie i nagle spadają. One mają inny mechanizm. Wchodzą na, najczęściej to są trawy, tak do 0,5 metra czy do 70 centymetrów, rozstawiają swoje przednie nogi. Dlaczego przednie? Dlatego, że tam jest tak zwany organ Hallera, który jest ich mechanoreceptorem, chemoreceptorem, receptorem, który wyczuwa zmiany dwutlenku węgla w środowisku i one czekają. I przechodząca ofiara, jak dotknie taką trawę, na której jest kleszcz, otrze się o nią, kleszcz bardzo szybko, bardzo łatwo się przeniesie wtedy na tego gospodarza, tak, na materiał, czy to jest sierść, czy to jest skóra. I wtedy zaczyna szukać sobie miejsca do żerowania. Także to nie jest tak, że kleszcze spadają gdzieś tam z wysoka. My robimy badania też w powiecie zielonogórskim na temat występowania kleszczy w różnych środowiskach. Z tego, co widzimy, z tego też z naszych obserwacji z lat wcześniejszych jest tak, że kleszcze raczej nie występują w suchych siedliskach, czyli bór sosnowy, suchy, tam kleszczy nie będzie albo będzie ich bardzo mało. Kleszcze częściej lokują się w takich miejscach, gdzie są ścieżki, dukty leśne i ścieżki zwierząt.
Po prostu musimy, będąc w lesie, uważać, żeby właśnie nie było wokół nas tych wysokich traw. Leszczyna jest takim magnesem przyciągającym kleszcze, tak? Potwierdza to pan?
Tak, dlatego, że tam jest też większa wilgoć. Leszczyny mają taki układ. To jest taki krzew, który rośnie jak drzewo i jest tam po prostu dobre siedlisko do tego, żeby kleszcze się trzymały, jest więcej wilgoci. Jak najbardziej tam mogą być kleszcze, tak samo jak w paprociach.
Czyli jeszcze raz, apel do państwa, jak lekarze tutaj na naszej antenie mówili, żeby po prostu samemu nie podejmować takiej decyzji o tym, żeby no, w jakiś sposób się leczyć. Trzeba iść do lekarza, sprawdzić, czy rzeczywiście ten kleszcz był zarażony, bo tych kleszczy zarażonych jest niestety coraz więcej. Jak już dane statystyczne mówią, to co trzeci kleszcz już ma w sobie.
Do 30%, tak. Do 30% tutaj w zachodniej Polsce, no, w różnych rejonach kraju może to być troszeczkę inaczej. My też właśnie takie badania pierwsze pilotażowe prowadzimy tu w Zielonej Górze, żeby sprawdzić, ile tych kleszczy jest z boreliozą, nie? Żebyśmy się dowiedzieli tak naprawdę konkretnie, jaki jest odsetek zarażenia. Także to jest do około 30%. To też przekłada się na całą zachodnią Polskę, czy na nasze województwo, bo mniej więcej ono jest jednolite, jest bardzo duży odsetek lasów. My te lasy badamy miejsca poza lasami, tereny rolnicze, tereny rekreacyjne, tereny porolne, jakieś takie stare PGR, gdzie jest bardzo dużo kleszczy.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Olaf Ciebiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Mimo wszystko też życzę państwu miłego popołudnia na łąkach i lasach województwa lubuskiego. Krzysztof Bałk, do usłyszenia.